Gościem naszej audycji jest pani profesor Katarzyna Kłosińska. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kolejne dyktando.
Ósme już.
Ósme już w Chicago. To może właśnie od tego chciałbym rozpocząć. Jest jakiś postęp, jeśli chodzi o to, jak ci, którzy biorą udział w dyktandzie, sobie radzą?
Na pewno można zauważyć, że ludzie, ci, którzy biorą udział, ci tacy stali uczestnicy dyktand, uczą się reguł. Czyli nie robią już błędów na przykład z taką sytuacją, kiedy pisać coś łącznie, kiedy rozdzielnie, kiedy z kreseczką, a kiedy coś małą literą, a kiedy coś wielką, bo na to są reguły. Po prostu na tych dyktandach są takie nazwy tutaj, które na przykład powiat olsztyński, piszemy małą literą, no bo nazwy powiatów, takie wyrażenia jak powiat jakiś, czy gmina jakaś, piszemy właśnie małymi literami, czy województwo na przykład małopolskie, czy województwo mazowieckie, to wszystko piszemy małymi literami. Widać, że tutaj uczestnicy już wiedzą, że tego typu wyrażenia mogą być, albo może nie tyle wiedzą, co wiedzą, że takich reguł się warto uczyć, bo one się potem, to procentuje później na dyktandzie. No więc można powiedzieć, że jest jakiś postęp.
A proszę powiedzieć, czy zmienia się skala trudności, jeśli chodzi o te poszczególne lata?
Nie, ja staram się te dyktanda tak przygotowywać, żeby one przede wszystkim zachęcały. A więc, żeby nie były za bardzo trudne, no bo to też nie chodzi o to, żeby naszpikować tekst słowami, których prawie nikt nie słyszał, a gdzieś tam są w słownikach ortograficznych i nie wiemy, jeżeli nie znamy tego słowa, to tym bardziej nie wiemy, jak ono się pisze, jeżeli ono ma jakąś nietypową pisownię. Więc nie o to chodzi, żeby naszpikować tekst takimi słowami, tylko bardziej o to, żeby to było, no żeby to była dobra zabawa, ale też żeby skłonić potem uczestników, żeby usiedli do słownika i zaczęli się zastanawiać, dlaczego to piszemy tak, a dlaczego to piszemy tak. I właśnie jak widać już wiele lat takiej pracy podyktandowej, można powiedzieć, czyli, bo rozmawiałam z uczestnikami często na ten temat, że oni wracają po takim dyktandzie do domu, mają ten tekst w wersji takiej, jakiej, no w wersji poprawnej i przeszukują słowniki, zastanawiają się dlaczego i potem już wiedzą po prostu, czyli po prostu zwyczajnie uczą się.
Pani profesor, a czy kiedy pani tworzy ten tekst, który tutaj następnie jest w jakiś sposób próbowany na mieszkańcach Chicago, robi pani jakieś specjalne pułapki?
Zawsze. No muszą być takie pułapki, żeby, no bo inaczej to by nie było tego smaczku. Prawda? W tym roku na przykład był Filip z Konopi. Jest taki zwrot, wyskoczyć jak Filip z Konopi, czyli, czy wyrwać się jak Filip z Konopi, czyli tak wyskoczyć, coś powiedzieć zupełnie nie bez sensu trochę. No i właśnie był ten zwrot. Tutaj Filipa piszemy małą literą, dlatego, że to jest nazwa zająca. To nie chodzi o żadnego Filipa, o człowieka, który ma na imię Filip, tylko to jest zając. A słowo konopi piszemy przez jedno i, bo konopie to jest wyraz, no, rodzimy, nie zapożyczony, więc tutaj mamy jedno i po prostu. Więc takie są, takie, no zawsze, w tym roku po raz pierwszy było takie słowo, które się w zasadzie powtarza na wielu, wielu różnych dyktandach, a ja przez wiele lat nie chciałam go używać w dyktandzie, znaczy nie chciałam wykorzystywać tego słowa, a mianowicie grzygżółka. Prawda? Grzygżółka jest to taka gwarowa nazwa kukułki. Jest nietypowo, w sposób nietypowy pisana, dlatego, że po G mamy dwa razy Z z kropką, a nie tak, jakbyśmy chcieli po GRZ. I w zasadzie nie wykorzystywałam wcześniej tego słowa, bo sobie pomyślałam, że no chyba wszyscy wiedzą, każdy, kto startuje w dyktandzie, musi wiedzieć, jak się pisze grzygżółka, no bo właśnie
może
to jest takie słowo dyktandowe. No ale wreszcie dałam to słowo, bo pomyślałam sobie, że może będzie właśnie trochę zabawniej. Zawsze są jakieś takie wyrazy, no powiedziałabym takie trudniejsze, no bo jednak to musi być trochę trudne. Musi ten zwycięzca się w jakiś sposób wyłonić.
Wiadomo, że język jest czymś, to jest materia dynamiczna, prawda? W ten sposób można to określić. I wiadomo, że też pewne zasady się zmieniają i pewne słowa, powiedzmy, kiedyś pisało się inaczej, teraz pisze się inaczej. Czy w języku polskim dalej zdarzają się takie sytuacje, że od czasu do czasu po prostu osoby, które decydują o tym, dochodzą do wniosku, że dane słowo już teraz nie będzie się pisać tak, a inaczej?
Nie. pierwsze, znaczy tak, instytucją, która na mocy ustawy ma prawo zmieniania ortografii, jest Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN. No mam przyjemność...
Pani jest...
Jestem sekretarzem naukowym Rady, także jakby wiem wszystko, co się w Radzie dzieje. Można powiedzieć, że kieruję w duży sposób pracami tej Rady. I w dużym stopniu, nie w duży sposób. I teraz my bardzo rzadko korzystamy z tej możliwości zmian, wprowadzenia zmian w ortografii, dlatego że jednak ludzie się przyzwyczaili do jakichś tam, do pewnych form, do pewnych zasad. Inaczej mówiąc, żeby zmieniać, żeby wprowadzać jakieś nowe zasady, albo żeby zmieniać istniejące, no to by trzeba było, znaczy trzeba dużej odwagi, ale też trzeba naprawdę widzieć sens tego. I zawsze się można zastanawiać nad tym, na przykład teraz mamy taką zasadę, że nazwy mieszkańców miast piszemy małą literą, a więc na przykład gdańszczanin, to jest mała litera, ale tak samo nazwy mieszkańców osiedli, na przykład ochocianin, w Warszawie jest dzielnica Ochota, no to ochocianin będzie małą literą, ale już nazwy mieszkańców regionów dużą, czyli wielkopolanin dużą i nazwy mieszkańców państw też wielką, czyli Polak dużą. No i można by powiedzieć, no to w związku z tym zróbmy tak, żeby wszystkie te nazwy były pisane w jednakowy sposób, albo dużą, albo małą literą. Bo w zasadzie można powiedzieć, no nie ma za bardzo uzasadnienia, dlaczego akurat nazwy mieszkańców miast czy wsi są małą literą, a już nazwy mieszkańców regionów dużą, prawda? I no, to jest takie trochę arbitralne. No ale teraz, żeby, jak się okazuje, takich sytuacji w języku jest naprawdę sporo, kiedy są jakieś niekonsekwencje, nielogiczności, to znaczy nie tyle w języku, ile w ortografii. No i należałoby, gdyby chcieć wprowadzać jakieś zmiany w tej ortografii, to należałoby bardzo dokładnie się temu przyjrzeć. I my, Rada Języka Polskiego, się temu przyglądamy, tylko zawsze stwierdziliśmy, że nie ma wystarczająco dużo argumentów, żeby coś zmienić. Rada wydała na razie kilka czy kilkanaście uchwał ortograficznych, które najczęściej jakby wypełniały jakąś lukę w ortografii, na przykład pisownia stron internetowych, prawda? No bo to jest stosunkowo nowe zjawisko, więc tego no trudno, żeby, znaczy po prostu nie było to uregulowane wcześniej, bo nie było takiego bytu jak strony internetowe. Pewne nazwy, pewne zasady jakby trochę korygowaliśmy pod wpływem uzusu, czyli pod wpływem zwyczaju językowego, ale pozostawialiśmy możliwość też pisowni dawnej. Także nie, to się nie zmienia ta ortografia tak szybko.
No dobrze, a w takim razie w jaki sposób regulowana jest kwestia tych słów, które wchodzą z języków obcych?
Tak, to jest, one się tak, że tak powiem, regulują spontanicznie. To znaczy jest taki proces, że wyrazy... Inaczej, ich Rada Języka Polskiego nie zajmuje się pojedynczymi słowami. Chyba bodaj jedyna sytuacja taka, kiedy Rada wydała jakąś uchwałę dotyczącą pojedynczego słowa, to był mail, że pisze, że potocznie mail można pisać M-E-J-L i to jest jakby jak najbardziej uzasadnione, bo to jest wyraz spolszczony. Ale jeśli chodzi o te słowa, no jest cała masa słów.
No, tutaj na przykład laptop, pick-up, no tak, laptop i tak
akurat,
dalej.
Laptop akurat jakby nie ma problemu z pisownią, ale na przykład ja piszę pendrive po polsku, nie piszę pen, spacja, drive, prawda, przez V, tylko piszę pen razem, następna litera D, R, A, J, W, pendrive. Piszę po polsku, bo dla mnie to jest już polskie słowo. W tym tekście dyktanta wczorajszego było słowo oldschoolowy, które jest pisane po polsku. Old school, oldschoolowy. Nie po angielsku, old school,
no,
prawda?
Ale kiedy jest, zapadają decyzje?
To właśnie
że...
one nie zapadają tak. Znaczy to nie jest tak, że ja siada jakieś grono językoznawców i te decyzje podejmuję, tylko redaktorzy słowników ortograficznych przyjmuje się, że takim słownikiem no, kanonicznym jest słownik PWN, słownik ortograficzny PWN, który zresztą jest w internecie, można do niego sobie zajrzeć. Wielki słownik ortograficzny pod redakcją Edwarda Polańskiego, PWN. Ostatnie wydanie to jest 2016 roku. I one, te wyrazy jakby, znaczy inaczej mówiąc, kiedy zaczyna powstawać słownik, ludzie, ci redaktorzy, którzy tworzą słownik ortograficzny, przyglądają się użyciom. I jeżeli widzą już na przykład właśnie, że taki pendrive jest pisany w taki zwykły sposób, czyli znaczy jakby w taki spontaniczny sposób ludzie piszą po polsku, tak jak jeans, prawda? My spotykamy w języku polskim, czy w tekstach polskich dwa rodzaje, jeans, czyli angielski, ale też d, z z kropką i ns, prawda? I taka się pisownia wytworzyła, a więc to jest tak, jak i potem te obie pisownie wchodzą do słownika, a więc to jest tak, że no, powiedziałabym, to społeczeństwo zaczyna się wytwarzać jakiś uzus, zaczyna się wytwarzać jakiś zwyczaj językowy i potem redaktorzy słownika przyglądają się właśnie, czy dany wyraz już zaczyna być pisany po polsku, czy nie. I wtedy, jeżeli tak, to włączają to do słownika. Ja powiem tak, że przecież mamy w języku polskim mnóstwo zapożyczeń. No, niektórzy próbowali to liczyć i tak wychodzi, że od 70 do 90% to są wyrazy zapożyczone. Ale przecież większość z nich no, jest spolszczona, no biuro, prawda? Nie piszemy po francusku biuro, tylko biuro piszemy zwyczajnie po polsku. No, no, no właśnie no, ten oldschoolowy, to z takich wcześniej no, nowszych, ale mnóstwo jest tych zapożyczeń i one jednak po jakimś czasie zaczynają ulegać spolszczeniu, bo to jest naturalny proces. Powiedziałabym, że bardzo niewielka grupa wyrazów cały czas utrzymuje pisownię obcą. Na przykład takim słowem jest weekend, bo trudno tutaj należałoby pisać weekend przez e, to by dziwnie wyglądało, nie jesteśmy przyzwyczajeni, czy na przykład takim słowem właściwie niespolszczonym jest jazz, chociaż słowniki podają też pisownie po polsku dz z kropką ez, ale to jednak jest nie...
No to Tyrmand by się chyba obraził.
Tak,
tutaj.
Tak, nie, bo ona się, znaczy przez to pewnie, że ta nazwa jazz się pojawiała na afiszach różnych, na tych właśnie płyt, okładkach płyt, no to ta pisownia obcojęzyczna jakby utrwaliła się taka właśnie pisownia angielska w języku polskim. Ale większość wyrazów po jakimś czasie ulega spolszczeniu.
Pani profesor, a no, jest takie słynne określenie chyba z któregoś polskich filmów, polski język, trudny język, prawda?
Nawet polski język, trudna język. O,
proszę bardzo. Jeszcze trudniej w takim razie.
Ale ja się z tym nie zgadzam.
Ja bym chciał zapytać, jak pani ocenia to, jak sobie współcześni Polacy radzą właśnie z językiem polskim.
Ale wie pan, to jest tak, że każdy język jest kształtowany przez jego użytkowników. I ludzie sobie dostosowują ten język do swoich potrzeb. Oczywiście, że my, kiedy widzimy jakieś formy, które, no jakby, których nie akceptujemy, na przykład ja bardzo się, może nie tyle oburzam, ale oburzam wewnętrznie, jak słyszę, jak ktoś mówi dwa drzwi, albo dwie pary drzwi, bo dla mnie to jest zawsze dwoje drzwi, prawda? Ja nawet mówię, że zatrzymałam się, albo że muszę przejechać troje świateł, żeby ja potem dopiero skręcić. No bo światła w tym znaczeniu są w liczbie mnogiej, a więc troje świateł, takie no ten semaforów, prawda, znaczy te światła uliczne, a nie trzy światła, że w jakimś budynku jest dwoje schodów, a nie dwa schody. Więc ja na przykład, kiedy słyszę, szczególnie jak ktoś mówi, że są dwa drzwi, no to mnie ciarki przechodzą, ale jako językoznawca też patrzę na te formy, że one są tworzone nie bez przyczyny, to znaczy zaczynają się upowszechniać, bo spełniają jakąś potrzebę. I teraz, czy nam się podoba czy nie, to zawsze było tak, że do tych form, które uznajemy dzisiaj za poprawne, czy do tych form, które dzisiaj akceptujemy, doszliśmy drogą błędów. To znaczy one kiedyś, te formy, których używamy, na przykład to, że mówimy przed dwoma domami, na przykład samochód stał za domami na przykład, albo za drzewami, to kiedyś był błąd, bo tam się mówiło domy, drzewy, tak jak przed wieloma laty, prawda, taka forma. I ktoś kiedyś zaczął mówić domami, drzewami, dlatego, że zaczął używać innej końcówki, która była jakby charakterystyczna dla tego samego przypadka, ale dla innych wyrazów. Jakby ujednolicił z dwóch końcówek, które były, jakby wybrał tylko jedną, znaczy to nie jedna osoba, tylko tak się stało, tak się zaczęło dziać, tak ludzie zaczęli używać. No ale ci, którzy tego słuchali wtedy, musieli myśleć sobie, o Boże, jakieś straszne błędy ktoś popełnia, prawda? Ja oczywiście sama się, no mówię, ciarki mi przechodzą, jak słyszę różne formy językowe i bardzo pewnych form nie lubię, błędnych, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie po prostu dostosowują język do swoich potrzeb.
Jakaś podpowiedź, jeśli chodzi o przyszły rok i dyktando?
No, nie. Wertować słownik ortograficzny, dużo czytać po polsku i uczyć się reguł, bo przede wszystkim te dyktanda, które ja tutaj układam dla Polonii Chicagowskiej, to one bazują jednak przede wszystkim na regułach, to znaczy na znajomości reguł. Tam jest może w całym dyktandzie, może są dwa, czy trzy, czy cztery słowa takie właśnie typu Grzeg Żółka albo ten Filip z Konopi, które no, po prostu trzeba wiedzieć, jak to się pisze, a tak to po prostu reguły. Powiem, że w tegorocznym dyktandzie ono było krótkie, bo liczyło 120 kilka słów, ale można było zrobić 60 błędów.
Pani profesor, a na koniec już zupełnie, czy spotyka się pani z taką sytuacją, że ktoś mówi na przykład... Pani profesor, ja to z panią się boję rozmawiać albo napisać do pani list.
Niestety się spotykam, ale bardzo się zastanawiam dlaczego, bo ja nie jestem groźna przecież.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani profesor Katarzyna Kłosińska była gościem naszej audycji.
Dziękuję serdecznie. Uprzejmie.